Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A to specjalne wydanie magazynu filmowego. 24 dzień lutego to dziś, 2023 roku, a równocześnie 366 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Także w magazynie filmowym spoglądamy w kierunku naszych sąsiadów, spoglądamy za wschodnią granicę Polski. Natomiast są, szanowni państwo, tacy, którzy spoglądają tam już od lat i czynią to, by tak rzec, systemowo. I to właśnie dlatego łączymy się i to wprost z Berlinem, z Martyną Lach, programerką Festiwalu Filmowego Ukraina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja pomyślałem sobie, wiesz, przed tą naszą dzisiejszą rozmową, bo my rozmawialiśmy w zeszłym roku przy okazji 7. edycji Festiwalu Filmowego Ukraina. Już wtedy pojawiały się pytania o ukraińskie kino, pojawiały się pytania o echa trwającej obecnej sytuacji politycznej, sytuacji wojennej na ukraińskie kino. W pierwszej kolejności prawdopodobnie dokumentalne, natomiast wydaje się, że to właśnie ta nadchodząca edycja waszego festiwalu, 8. edycja, będzie tą pierwszą edycją, w której prawdopodobnie to wszystko, co przyniósł ze sobą 2022 rok, dojdzie do głosu w pełni.
Myślę, że tak. I tak jak zauważyłeś, najgłośniej w dokumentach, ponieważ powstaje bardzo dużo filmów w tej chwili dokumentalnych, które opowiadają o zbrodniach wojennych, o rosyjskich zbrodniach. Także tych filmów będzie na pewno sporo. Cały czas dostajemy też sygnały. Oprócz takich większych produkcji jest bardzo spora liczba dziennikarzy, którzy są w Ukrainie, filmują. To są zarówno dziennikarze ukraińscy, jak i dziennikarze polscy i z innych krajów. Także no myślę, że ta 8. edycja pod tym względem faktycznie będzie takim festiwalem po roku od wybuchu wojny i będzie sporo filmów nowych, które no, opowiedzą nam o tym, co się teraz dzieje w Ukrainie.
Czyli wszystko wygląda na to, że ta nadchodząca edycja waszego festiwalu to będzie w dużej mierze pokaz filmów dokumentalnych, tak?
Tak mi się wydaje. Oczywiście są też nowe filmy fabularne i oczywiście będziemy je pokazywać, natomiast w dużej mierze filmy fabularne, które mają swoją premierę teraz, czy na dużych festiwalach, czy za chwilę będą miały swoją premierę, to są w dużej mierze filmy, które w momencie wybuchu wojny rok temu były już w dość zaawansowanym, na zaawansowanym etapie produkcji. Przykładem takiego filmu jest film Toni Nojabrowej, który ma premierę teraz właśnie na Berlinale. Po polsku tytuł to będzie Czy mnie kochasz? I to jest film, który Tonia ukończyła, no właściwie można powiedzieć, chyba z tydzień przed wybuchem wojny. No ale są również inne fabuły, które będziemy pokazywać, natomiast no, ta reprezentacja dokumentalna będzie silna. To nie jest tak, że ona stała się silna teraz, bo tak naprawdę kino dokumentalne ukraińskie już od lat pokazuje, co się działo od 2014 roku i jest sporo tych filmów właśnie, które nawiązują do wydarzeń aktualnych, no natomiast no, w tym roku będzie ich na pewno więcej.
Tak, wydaje się, że ta korespondencja tych produkcji, które powstały pod wpływem wydarzeń z roku 2014 i lat późniejszych, z aktualną sytuacją polityczną jest bardzo silna, by wspomnieć chociażby utytułowany przecież tutaj w Krakowie na krakowskim festiwalu filmowym Syndrom Hamleta, to jest przykład takiej produkcji, która z jednej strony poddaje refleksji skutki, także takie społeczne, owych wydarzeń w Donbasie, natomiast równocześnie my czytamy ten film tak naprawdę w pełni współcześnie mając na myśli taką zgodność co do roku, wręcz co do miesiąca, bo to też myślę jest istotna refleksja w kontekście trwającej wojny, że to nie jest wojna, która się rozpoczęła w 2022 roku. To jest wojna, która rozpoczęła się właśnie w roku 2014, dlatego ta zgodność tematyczna, także emocjonalna tych produkcji jest bezsprzeczna.
To na pewno. My zaczęliśmy nasz festiwal organizować w roku 2016 i to był taki moment, kiedy jeszcze wszyscy pamiętali o roku 2014, o Majdanie, o aneksji Krymu. O tym jeszcze wtedy było głośno, ale zwróciliśmy uwagę, że z roku na rok temat tak jakby cichł i niektórzy nawet nas pytali, a ta wojna jeszcze trwa? Bo zniknęła z mediów tak naprawdę, z przekazu publicznego. Natomiast te osoby, które przychodzą na nasz festiwal, widziały, że ten temat jest aktualny i że faktycznie filmowcy ukraińscy opowiadają historię od 2014 roku, opowiadają nie tylko stricte o wydarzeniach wojennych, ale też o tym, jak te wydarzenia wpływają na ludzi, na osoby młode, na dzieci, na kobiety. Także pokazaliśmy na naszym festiwalu wiele filmów, które no bardzo, bardzo szczerze opowiadają o tych emocjach.
Tak, ja myślę, że to w ogóle jest ta sytuacja, to jest ten moment, kiedy film mówi i to mówi bardzo głośno. Wydaje się równocześnie też, że film przemawia w języku ukraińskim także w trakcie trwającego festiwalu, na którym jesteś, chodzi o Berlinale, dlatego że ja wyliczyłem 3, choć nie wiem, czy nie więcej, premiery filmów właśnie osadzonych w tej tematyce. Równocześnie mówiliśmy o tych produkcjach, które trwały już w momencie, kiedy zaskoczyła je wojna, czy zaskoczyła je trwająca inwazja wojsk rosyjskich. I wydaje się, że ten głośny, momentami nawet kontrowersyjny tytuł, czy też kontrowersyjny film Super Power, to podobna sytuacja. Z jednej strony produkcja dokumentalna, która wcale nie miała być opowieścią o wojnie.
Tak, Super Power Siona Pena to jest właściwie taka opowieść o tym, jak Sean Penn jedzie do Ukrainy spotkać się z prezydentem Zełańskim. I okazuje się, że Sean Penn był w Ukrainie w dniu wybuchu wojny w zeszłym roku. Pojechał tam dlatego, że zdał sobie sprawę, że nie wie nic o Ukrainie, tak mówi w filmie. Nie wiedział absolutnie nic i postanowił pojechać tam, spotkać się. Myślę, że bardzo zafascynowany był postacią prezydenta, który również ma za sobą przeszłość aktorską. No i oczywiście wybuchła wojna i Sean Penn postanowił nakręcić film, który no, zmieniał się pod wpływem tego, co się działo w Ukrainie. I to jest taka opowieść, ja bym powiedziała tak, że może dla osób, które nie są blisko, które nie znają Ukrainy, dla amerykańskiego społeczeństwa, tej części, która nie za wiele wie o naszym regionie, o tym, co się u nas dzieje. Myślę, że ten film na pewno spełni funkcję informacyjną. Natomiast dla mnie osobiście, no ja miałam po tym filmie taką refleksję, że może nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my w Polsce jesteśmy tak naprawdę w takim miejscu przed graniczącym z wojną. Jesteśmy w takim terenie przywojennym. I to, o czym opowiada Sean Penn, dla nas nie jest żadną nowością. My się z tego nie dowiemy nic nowego, bo my po prostu żyjemy w tej rzeczywistości bardzo, bardzo bliskiej Ukrainie.
Warto powiedzieć, że ten film miał być w zamyśle taką wręcz hollywoodzką opowieścią o tym, jak to aktor grający zresztą w komedii opowiadającej o komiku, który zostaje prezydentem, w istocie tym prezydentem zostaje. W związku z czym faktycznie ta narracja z uwagi na 24 lutego 2022 roku musiała zostać diametralnie zmieniona. Równocześnie wczytywałem się też, ponieważ tego filmu nie widziałem, bo jak mówisz, to premiera w Berlinie w tym momencie. Wczytywają się w zarzuty dotyczące, no właśnie, swoistej takiej powierzchowności także historycznej, że my tam nie dotkniemy tego tak naprawdę, co stoi u podstaw tego konfliktu, a u podstaw tego, czy też konfliktu, czy też agresja, u podstaw tej agresji stoi przecież rodzaj mitu stworzonego przez Putina, mitu, który dotyka czasów daleko oddalonych od lat 90. przecież.
No, ja zgodziłabym się z tą opinią, że faktycznie rys historyczny jest dosyć powierzchownie potraktowany. No i ma to taki, powiedziałabym, sznyt amerykańskiego filmu. No ale premiera światowa właśnie odbyła się kilka dni temu tutaj w Berlinie. Wiem, że też są bardzo dobre głosy na temat tego filmu. Tak czy inaczej, ja myślę, że dobrze on powstał,
Czyli to można byłoby powiedzieć takie kino popularno-edukacyjne, a równocześnie faktycznie być może ten temat przybliżające tym, którzy są dalej od tej wojny niż jedna granica. Natomiast to nie jest jedyny tytuł okołoukraiński, który w Berlinie w tym momencie będzie można, czy można było już zobaczyć. Ja korzystam z tej okazji, że ty tam jesteś i możesz zdać trochę relacje właśnie z tej ukraińskiej sprawy filmowej w Berlinie. Powiedz, jak to wygląda? Zresztą ciekaw też jestem, czy obok tych pokazów ten dyskurs dotyczący tej sytuacji jest tam żywy.
Tak, dyskurs jest żywy i tak naprawdę można powiedzieć, że dyskurs jest skupiony w tym roku na Ukrainie i na Iranie. Jeśli chodzi o ukraińskie kino, to oprócz tego, że mamy w programie, ja myślę, że jest około 6 filmów, które są albo produkcjami ukraińskimi, albo mówią o Ukrainie. Oprócz tego udało mi się pójść na pitching filmów, które w tej chwili powstają, szukają współproducentów, agentów sprzedaży i zobaczyłam tam 19 prezentacji ukraińskiego kina. To były dwa pitchingi zorganizowane przez Ukraiński Instytut w Kijowie, a drugi przez Ukraińską Akademię Filmową. I powiem, no, że było dla mnie to bardzo wzruszające spotkać się z filmowczyniami, filmowcami ukraińskimi, z którymi już się znamy, którzy byli u nas w Warszawie, porozmawiać z nimi, gdzie są, co robią, czy są w Ukrainie, czy są w innych miejscach. I no muszę powiedzieć, że te projekty, które prezentowali, też są niezwykle, niezwykle ciekawe. Między innymi nowy film fabularny Olega Sencowa, którego myślę, że polska publiczność już kojarzy. Oleg jest w tej chwili w ukraińskiej armii, ale jednocześnie jakoś udaje mu się pracować nad scenariuszem. Także no ja się cieszę, że te filmy będą powstawać. Oczywiście będzie to trudniejsze, ponieważ ukraińskie środki na produkcję filmową zostały wstrzymane, ale filmowcy się nie poddają, szukają innych źródeł finansowania i widzę też właśnie żywe zainteresowanie publiczności na festiwalu w Berlinie ukraińskim kinem. Te seanse ukraińskie są właściwie wszystkie wyprzedane.
No, gdy mówimy o seansach ukraińskich, to myślę, że warto też wspomnieć w Ukrainie taka produkcja, która jest dokumentem będącym, tak się wydaje, całkowitym przeciwieństwem tej rozbuchanej narracji Shona Penna, prawda? Bo to są statyczne kadry, statyczne obrazy, które pokazują ten kraj po tym wszystkim, co wydarzyło się w ubiegłym roku.
Tak, w Ukrainie film zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Tak jak wspomniałeś, to są bardzo statyczne ujęcia, bardzo statyczna kamera. To są ujęcia zbombardowanych bloków, to są obrazy osób śpiących w metrze, to są obrazy, podczas których rozdawana jest żywność. Psy na wsi, które straciły właścicieli, biegają szukając pożywienia. Tam w tym filmie właściwie nie ma prawie dialogów. nie ma głównych bohaterów. To jest po prostu taka opowieść o Ukrainie 2022 roku. Film trwa 1,5 godziny i no ja myślę, że on wiele osób wbije w fotel.
Co w tym filmie jest takiego wbijającego? To, że tam nie ma miejsca na metaforę i to, co widzimy, to my wiemy, że to, co widzimy, jest po prostu prawdą, że to jest obiektywny obraz i dlatego jest tak porażający.
Ja myślę, że siłą tego filmu są właśnie te statyczne kadry, które tak może jak opowiadam o tym, co one przedstawiają, to brzmi to bardzo dosłownie, ale tam jest również miejsce na metaforę. Film jest też zrealizowany z takim zabiegiem ziarna. I mamy trochę wrażenie, jakby był zrealizowany dość dawno niecyfrowo. W związku z czym to, jak połączone są te obrazy, jaka jest sekwencja, jaka jest kolejność, tam jest sporo metafor i tam jest rodzi się sporo pytań, sporo refleksji. I myślę, że ten film ma też taką porażającą siłę ze względu na to, że nie ma w nim prawie słów.
To tak sobie myślę, to całkowicie ad hoc, że to trochę taka samsara, tylko w mniej urzekającym w znaczeniu piękna świata wydaniu, raczej skłaniająca w kierunku refleksji nad człowiekiem, ludzkością i tym, co tam właśnie w Ukrainie w tym momencie się wydarza. To nie jest jedyny tytuł. Ja zastanawiam się, czy ty widziałaś jeszcze jakieś filmy około ukraińskie w ramach Berlinale, czy ta przygoda jeszcze przed tobą?
Ta przygoda jeszcze trwa. Dzisiaj wybieram się na film Żelazne motyle Romana Lubija. To jest film produkcji ukraińsko-niemieckiej, dokumentalny. I to też będzie europejska premiera tego filmu. Natomiast jutro wybieram się na wspomniany już film fabularny Toni Nojabrowej, Czy mnie kochasz? To jest z kolei opowieść o dorastaniu w latach 90. O młodych ludziach i z tego, co czytam, co słyszę, film został bardzo dobrze odebrany. Jego premiera była, zdaje się, 2 dni temu i ponoć publiczność jest zachwycona sposobem, w jaki Toni udało się oddać klimat lat 90. w Ukrainie. Podobno jest to, robi naprawdę bardzo duże wrażenie, nie ma tam żadnego fałszu. Także jestem bardzo ciekawa tego filmu. I też jutro wybieram się na film Nie zgaśniemy. To jest film z kolei w reżyserii Alisy Kowalenko.
Też
forma
dokumentalna, prawda?
Tak. Który opowiada o młodych ludziach w Donbasie. To są właściwie nastolatkowie, którym Alisa przygląda się takim dosyć czułym okiem i opowiada o tym, jak o tym pokoleniu, które dorasta w trakcie wojny. Alisa swoją drogą jest również osobą, która wstąpiła do armii, jest na froncie, no ale udało się jej ukończyć ten film i to będzie jego światowa premiera.
Powiedz Martyna, czy ty uważasz, czy też ja wiem, czy masz na myśli jakieś takie tytuły, które według ciebie można byłoby polecić na ten czas? Ty mówiłaś o tej pamięci i uważności na to, co w Ukrainie się dzieje, na tym, że mówiłaś o tym, że 2014 rok to był moment, kiedy wszystkie oczy były na Ukrainę, w stronę Ukrainy zwrócone. Potem to stało się rzeczą, do której się przyzwyczailiśmy, w końcu o której poniekąd zapomnieliśmy. Ja mam takie wrażenie też, że mimo tego, iż trwająca w Ukrainie wojna jest tak blisko nas, to wystarczyło raptem kilka miesięcy, żeby ten temat nam spowszedniał i wydaje się, że ten 24 dzień lutego 2023 roku to jest ten moment, kiedy warto sobie przypomnieć, warto raz jeszcze w tym kierunku spojrzeć, a my dobrze wiemy, że film to takie medium, które jak żadne inne jest w stanie dotrzeć tak bardzo głęboko, właśnie z uwagi na to, że operuje nie tylko informacją, ale także emocją. I stąd moje pytanie o te tytuły, rekomendacje filmowe, niekoniecznie być może osadzone w tematyce wojennej, a może właśnie, które według ciebie warto byłoby w tym czasie przypomnieć.
Przypomnieć. Niestety nie wiem, które filmy są dostępne gdzieś na platformach streamingowych. Wiem, że filmy Walentyna Wasjanowicza były przez dłuższy czas dostępne i pewnie nadal są. Tego reżysera bardzo gorąco wszystkim polecam. Jego najnowszy film Odbicie czy wcześniejszy Atlantyda. Moim zdaniem to jest bardzo ważne kino. Poza tym na pewno wyczekiwałabym premiery w polskich kinach filmu Pamfir Dmytro Suchołeckiego Sobczuka. To jest film, który będzie miał swoją premierę, zdaje się, w maju. I temat tego filmu jest zupełnie niezwiązany z wojną, ale jest to świetne ukraińskie kino. Film zdobył wiele nagród na prestiżowych festiwalach. Jeśli ktoś z Państwa jest w ten weekend w Warszawie, to zapraszam oczywiście na pokazy charytatywne, które organizujemy w Kinotece. Pokażemy trzy filmy. Matka Apostołów w piątek. W sobotę pokażemy film Wolny Człowiek, Pielgrzymka i w niedzielę Szczedryk. To są trzy zupełnie różne filmy. Pierwszy z nich opowiada o matce, która szuka swojego syna pilota, którego samolot został zestrzelony, natomiast Wolny Człowiek, Pielgrzymka to jest dokument opowiadający o człowieku, który jest taką dosyć popularną postacią w Ukrainie, blogerem, autorem książek, ale też człowiekiem, który wstąpił do armii w 2014 roku, film cały się dzieje w latach 2014-2020, a kiedy Markus, główny bohater, wyjeżdża za pożyczone od przyjaciół pieniądze po raz pierwszy w życiu poza Ukrainę i idzie pieszo sam ponad 1800 kilometrów. Ten film zdobył na naszym festiwalu Nagrodę Związku Ukraińców w Polsce, także polecam. No i Szczedryk, który jest filmem fabularnym i cieszył się bardzo dużym powodzeniem na naszym festiwalu. To jest film o Łesi Morchuniec i Sajenko. I to jest z kolei historia o trzech rodzinach ukraińskiej, polskiej i żydowskiej i wspólnym życiu w Stanisławowie w trakcie II wojny światowej.
Ja zatem w stronę Ukrainy dziś bardzo uważnie spoglądamy także w magazynie filmowym. Martyna Lach, programerka festiwalu filmowego Ukraina, którego 8. edycja już w tym roku. No i będziemy zapewne Państwu o tym mówić. Była z nami. Bardzo Ci dziękuję. Wprost z Berlina dodajmy za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Także i ja, Tadeusz Marek, byłem z Państwem w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Grzegorz Dąbek, Alan Korepta, Inka Siepracka. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.